Gdy otwieramy kolejną księgę biblijną, by ją studiować, zawsze prosimy Boga o Jego pomoc, o Jego błogosławieństwo. Uczyńmy tak i tym razem, gdy rozpoczynamy lekturę ostatniej księgi prorockiej Starego Testamentu, księgi Malachiasza. Skłońmy głowy w krótkiej modlitwie. Drogi Ojcze, dziękujemy za czas, który nam dajesz na poznawanie Twojego Słowa. Dziękujemy za czas łaski, czas działania Twego Ducha, który może przekazywać nam Twoje prawdy i pragnie prowadzić nas przez życie. Ojcze, spraw, żebyśmy zrozumieli i przyjęli Twoją wolę, żebyśmy odczuli Twoją dobroć i miłość. W imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Malachiasza można by porównać do aktora, który jako ostatni występuje na deskach teatru. Wypowiada końcowe słowa i potem scenę zasłania kurtyna. Malachiasz wystąpił jednak nie w teatrze, ale na scenie życia. Odegrał ważną rolę w zbawczych planach Boga. To ostatni z długiego łańcucha proroków Starego Testamentu, którzy na przestrzeni wieków zapowiadali nadejście Mesjasza. 1000 lat przed Chrystusem prorokowali psalmiści, w tym wielki poeta i król Izraela Dawid. Potem działali Eliasz i Elizeusz. 700 lat przed Chrystusem wołał książę proroków Izajasz. Potem Jeremiasz, Ezechiel, Daniel. Im bliżej przyjścia Mesjasza, tym więcej Bóg wysyłał proroków, by ogłaszali, że czas jest bliski. Jako ostatni posłany został Malachiasz. Jego głos zakończył prorocze wołanie. Potem zapadła cisza na okres ponad 400 lat, aż do przyjścia Jana Chrzciciela, który rozpoczął swe poselstwo słowami: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A potem, wskazując na Jezusa, zawołał: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Malachiasz zapowiedział, że przyjście Mesjasza poprzedzi misja Jana Chrzciciela. Końcowe słowa Malachiasza są następujące: oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego. Eliasz to symboliczne imię dane prekursorowi Mesjasza, Janowi, który nadszedł w duchu i mocy Eliaszowej, jak czytamy w Ewangelii Łukasza. Zastanówmy się teraz przez chwilę, kim był autor księgi, którą będziemy teraz studiować. Malachiasz to bardzo ciekawa postać, choć nie wiemy o tym proroku zbyt wiele. Jest nam znany jedynie ze swojej księgi. Nie wiemy nic o jego rodzinie ani zawodzie. Dzięki wiadomościom, które podaje on sam, możemy ustalić w przybliżeniu czas, w którym żył i działał. Otóż z wypowiedzi proroka wynika, że istniała już wtedy świątynia, w której składano regularne ofiary, oraz że władzę w Jerozolimie sprawował nie król, lecz namiestnik. To wskazuje na okres po powrocie z niewoli babilońskiej, jednak późniejszy niż lata działania Aggeusza i Zachariasza. Dowiadujemy się też z księgi Malachiasza, że prorok występował przeciwko małżeństwom mieszanym i rozwodom, którym kres położyła reforma przeprowadzona przez Ezdrasza i Nechemiasza w latach 458 do 445 przed naszą erą. Dlatego większość uczonych szacuje, że działalność Malachiasza przypadała na okres pomiędzy 480 a 460 rokiem przed Chrystusem. Imię Malachiasz znaczy posłaniec Jahwe. W przeszłości zastanawiano się, czy jest to imię własne, czy chodzi po prostu o ogólne określenie proroka jako posłańca, wysłannika Bożego. Wtedy księgę trzeba by uznać za anonimową, napisaną przez nieznanego nam z imienia autora. Posłańca Jahwe. Za taką interpretacją odpowiedzieli się niektórzy spośród ojców Kościoła, na przykład Augustyn, Jan Chryzostom i Cyryl Aleksandryjski. Z drugiej strony część dawnych uczonych sugerowała, że autorem księgi mógł być nie człowiek, lecz anioł. Wszak Bożym posłańcem może być zarówno człowiek, jak i anioł. Jednak najbardziej prawdopodobne jest po prostu to, że Malachiasz, w hebrajskim Maleachiach, to imię własne ostatniego z 12 proroków mniejszych. Nie jest najbardziej istotne to, kim jest poseł. Ważne jest jego poselstwo. Dlatego zapewne tak mało dowiadujemy się o Malachiaszu, posłańcu Jahwe. Wyobraźmy sobie, że dociera do nas posłaniec z ważną wiadomością. Nie będziemy go wypytywać o imię, o powiązania rodzinne, genealogię, lecz zainteresujemy się treścią wiadomości i tym, od kogo ona pochodzi, kto nam ją przesyła. Podobnie było w przypadku proroka, ostatniego z szeregu Bożych posłańców okresu Starego Testamentu. Najważniejsze jest to, z jaką wiadomością przybył i to, że posłał go sam żywy Bóg. Skupmy więc naszą uwagę na treści poselstwa Księgi Malachiasza. Na początku zwróćmy uwagę na fakt, jak interesujące jest to, że Malachiasz, Boży poseł, sam trzykrotnie wspomina o Bożych posłach. Najpierw pisze o Lewim, ojcu kapłanów i Lewitów. Mojżesz i Aaron pochodzili z rodu Lewiego. Wszyscy usługujący w świątyni pochodzili z plemienia Lewiego, wybranego do służby Bożej. Malachiasz woła: wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana zastępów. Obowiązkiem kapłanów i Lewitów było nie tylko wypełnianie rytuałów świątynnych, ale przede wszystkim pouczanie ludu o prawie Bożym. Byli oni wysłannikami Pana zastępów. Pełnili funkcje podobne do zadań aniołów, Bożych posłańców. Po drugie, Malachiasz zapowiada misję Jana Chrzciciela jako Bożego posłańca poprzedzającego Mesjasza. Prorok woła w imieniu Pana: oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną. Boży posłaniec, czy to człowiek jak Jan Chrzciciel, czy anioł jak na przykład Gabriel, mają podobne zadania do wypełnienia: wskazywanie na Boga i na Jego dzieła, przekazywanie Bożej woli, Bożych wyroków, Bożego słowa. I w końcu Malachiasz zapowiada nadejście szczególnego, wyjątkowego posłańca, samego Mesjasza. Woła: potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Anioł przymierza to jedno z imion Mesjasza. To ktoś przychodzący na sąd Boży. Nie ma wątpliwości, że tym wyjątkowym posłańcem będzie Chrystus, Syn Boży. Zbawiciel, ale też i sędzia dla tych, którzy nie odpowiadają na wołanie wszystkich poprzednich posłańców, którzy nie zareagowali na wezwanie do upamiętania się i pozostali w grzechu, zignorowali słowa proroków, z których jako ostatni przyszedł Malachiasz. Potem Bóg posłał Jana Chrzciciela, a tuż za nim przyszedł Jezus Chrystus, Zbawiciel i Pan. To wszystko zapowiedział prorok o imieniu Maleachiach, poseł Jahwe, ostatni w długim łańcuchu Bożych posłańców Starego Testamentu. Obok zapowiedzi nadejścia poprzednika Mesjasza oraz samego Chrystusa, najważniejszą przepowiednią Malachiasza jest zapowiedź ustania ofiar Starego Testamentu i nastanie nowej, czystej ofiary. Niechby ktoś spośród was raczej zamknął drzwi świątyni, woła Malachiasz, byście nie zapalali świateł na ołtarzu nadaremnie. Nie mam ja upodobania do was, mówi Pan zastępów, ani mi nie jest miła ofiara z waszej ręki, albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta, bowiem wielkie będzie imię moje między narodami. Ofiara, o której tu mowa, to doskonała ofiara, złożona przez Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Ofiara, która ma moc, by dokonać oczyszczenia serc ludzi spośród wszystkich narodów. Wszędzie, gdzie na obliczu ziemi ludzie uwierzą, zaufają Jezusowi, nastąpi cud oczyszczenia z grzechu i imię Pańskie będzie uwielbione, będzie wywyższane pomiędzy narodami. Malachiasz wiele razy wzywa wszystkich grzeszników do pokuty, piętnuje wykroczenia kapłanów i całego ludu, obnaża nieprawidłowości życia rodzinnego, piętnuje grzechy małżeńskie, wskazuje konieczność gruntownej odnowy moralnej, konieczność zaufania Bogu, wiary w Jego sprawiedliwość i potrzebę sumiennego, rzetelnego wypełniania swoich zobowiązań względem Pana. Prorok Malachiasz zwalcza panoszące się w narodzie występki i wskazuje dwie ich główne przyczyny. Brak czci należnej Bogu, czyli brak prawdziwej pobożności, oraz niedocenianie istoty i znaczenia przymierza z Bogiem, łączności, więzi z Panem. Możemy powiedzieć, że to dwa grzechy główne także naszego współczesnego polskiego społeczeństwa. Brak prawdziwej, głębokiej pobożności oraz niezrozumienie i niedocenianie istoty i znaczenia osobistej więzi, łączności z Panem. Po tych wstępnych informacjach i refleksjach przystąpmy teraz do studiowania tekstu Pisma Świętego. Księgę Malachiasza otwierają następujące słowa. Wyrok, mowa Pana do Izraela za pośrednictwem Malachiasza. Początek księgi zawiera informację, że całe jej poselstwo jest mową pańską, wyrokiem pańskim przekazanym przez Malachiasza, czyli Bożego posła. Takie jest, przypomnijmy, znaczenie imienia proroka, Boży posłaniec. A więc już na początku księgi znajdujemy podkreślenie, że wszystko, co w niej się znajduje, jest objawieniem woli Pana, żywego Boga. A Malachiasz jest posłańcem Pana, jest sługą, przekazicielem Jego woli, Jego słów. Co więc pragnie Bóg powiedzieć swemu ludowi na samym początku? Posłuchajmy Jego słów. Umiłowałem was, mówi Pan. Wy zaś pytacie, w czym się przejawia to, że nas umiłowałeś? Czyż Ezaw nie był bratem Jakuba? Wyrocznia Pana. A ja jednak umiłowałem Jakuba. Umiłowałem was. To pierwsze słowa Boga skierowane do Jego ludu. Pan Izraela przypomina im o powołaniu, o wybraniu, zapewnia o swej miłości i wierności. Umiłowałem Jakuba, mówi Pan, choć było dwóch braci. Drugim był Ezaw. Mówić będziemy o nim szerzej następnym razem. Będziemy się zastanawiać nad przyczynami jego odrzucenia. Bóg umiłował Jakuba, który został patriarchą Izraela, ojcem 12 synów, protoplastów 12 pokoleń izraelskich. To Bóg nadał Jakubowi imię Izrael i pomimo wszelkich jego słabości i błędów, upadków, wywiódł z niego swój lud, naród wybrany. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego Bóg odrzucił Ezawa, który był synem Izaaka, tak samo jak Jakub? Podobnie wielu ludzi pyta, sam spotkałem się z takim pytaniem niedawno, dlaczego Bóg wejrzał na ofiarę Abla i przyjął ją, a na ofiarę Kaina nie wejrzał? Studiując uważnie tekst biblijny, możemy dostrzec przyczyny skarcenia Kaina, Ezawa, czy na przykład króla Saula. Ale o wiele istotniejszą sprawą jest postawienie sobie innego pytania. dlaczego Bóg w ogóle umiłował kogokolwiek? Dlaczego umiłował Jakuba? Dlaczego powołał Abrahama i zapowiedział, że z niego wywiedzie cały naród, który będzie jego ludem, narodem wybranym? Musimy tu podkreślić przede wszystkim, że ani Abraham, ani Jakub, ani nikt inny spośród ludzi na przestrzeni wieków nie zasłużyli na miłość Boga. To, że Bóg umiłował Jakuba, jak czytamy w pierwszych słowach Księgi Malachiasza i w wielu innych miejscach Pisma Świętego, to było przejawem Jego czystej łaski, Jego wielkiej miłości. Bóg wybrał jeden naród, by w nim mógł narodzić się Mesjasz, by Syn Boży, Jezus Chrystus, mógł narodzić się jako człowiek, by mógł stać się Zbawicielem dla całej ludzkości. To, że Chrystus stał się Synem Człowieczym, że dobrowolnie złożył swoje życie w ofierze za nasze grzechy, jest przejawem największej miłości możliwej do wyobrażenia. A właściwie powinniśmy powiedzieć, że miłość ta wykracza ponad wszelkie nasze możliwości i zdolności pojmowania. Pomyślmy, ten, który przebywał u Ojca, otoczony chwałą, zanim świat powstał, ten, dla którego i poprzez którego zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, jak napisał apostoł Paweł, ten, który jako Słowo był zawsze u Ojca i zawsze był i jest Bogiem, jest jedno z Ojcem, jak podkreślał apostoł Jan, stał się ciałem, człowiekiem, przyszedł na ziemię jako bezbronne niemowlę i po 30 kilku latach wspaniałego życia, przepełnionego po brzegi dobrocią, miłością, troską o potrzeby wszystkich dookoła, nauczaniem, pomaganiem, uzdrawianiem, został wydany na śmierć i ukrzyżowany. Zdumiewająca jest miłość Boga. Przytoczę jedną z definicji miłości Bożej, zamieszczoną w słowniku biblijnym. Miłość Boża to przejaw dobroci Boga w stosunku do poszczególnych grzeszników, na mocy czego, pragnąc ich dobra, dał On swego Syna, aby był Zbawicielem dla nich i teraz pozwala im, grzesznikom, poznać Go i cieszyć się Nim we wspólnocie przymierza. Tak, miłość Boża jest przejawem wielkiej dobroci Boga. Przez dobroć Bożą Biblia wyraża Jego nieograniczoną hojność. Dobroć to doskonałość Boga, która skłania Go do szczodrego i serdecznego zajmowania się swoim stworzeniem. Miłość Boża jest najwyższym i najbardziej chwalebnym wyrazem dobroci, wszelkiej dobroci, dobroci absolutnej. Miłość Boża jest przejawem dobroci Boga w stosunku do grzeszników. Posiada naturę miłosierdzia i łaski. Jest miłością przebaczającą. Jest darem Bożej łaskawości, na którą nikt nie zasługuje. Jest wręcz przeciwieństwem wszelkich zasług. Bo choć ludzie są stworzeniami rozumnymi, złamali jednak prawo Boże. Ich natura jest dla Boga zepsuta. Dlatego zasługują jedynie na potępienie, na ostateczne usunięcie sprzed Bożego oblicza. To zdumiewające, że Bóg kocha grzeszników. Ale taka jest prawda. Bóg miłuje stworzenia, które stały się niemiłe. I można byłoby dodać, które stały się niegodne miłości. Między ludźmi miłość bywa wzbudzana przez coś, co znajduje się w osobie ukochanej, ale miłość Boża jest samodzielna, niezależna. Nie da się jej niczym wzbudzać czy wpływać na nią. Bóg miłuje ludzi, ponieważ tak postanowił. On umiłował nas, bo chciał nas umiłować. I nie można podać innego powodu. Apostoł Paweł napisał: Bóg daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Pomyślmy, Bóg w swojej wielkiej miłości posłał jedynego Syna, cudownego, doskonałego, umiłowanego Syna na śmierć, żeby nas ratować, zbawić, wyrwać z mocy grzechu. To dowód wielkiej, największej miłości. To wspaniałe dzieło naszego Stwórcy i Zbawiciela. Nasz wybitny poeta Franciszek Karpiński tak pisał o tym cudzie Bożej miłości. Cóż masz niebo nadziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł pomiędzy lud kochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Apostoł Jan w swym pierwszym liście apostolskim pisze: na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. To jest wymiar największej miłości. To jest źródło wszelkiej miłości. Bóg jest miłością i miłość jest z Boga. Bóg powiedział poprzez usta proroka: ja umiłowałem Jakuba. To cudowny, niepojęty wybór Boga, który poprzez Jakuba i jego potomstwo przygotował świat na przyjście Zbawiciela. Dał Izraelowi swoje prawo, powołał proroków, psalmistów, apostołów. Z tego ludu pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki, pisze apostoł narodów. Drogi przyjacielu, prorok Malachiasz przypomina nam o tym, że Bóg umiłował Jakuba. Umiłował też ciebie i mnie. Uczynił wszystko, by otworzyć nam drogę zbawienia. Przygotował odwieczny plan, który prowadzi od Abrahama, Izaaka, Jakuba, poprzez proroków i apostołów, do Jezusa Chrystusa, cudownego Pana i Zbawiciela. To dzięki Niemu każdy z nas może doświadczać miłości Boga. Każdy z nas może przyjąć z rąk Pana cudowny, niezasłużony, ale najwspanialszy dar. Dar zbawienia, dar pojednania z niebiańskim Ojcem, dar pokoju z Bogiem.